Dzień dobry, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne i Szkołę Głównohandlową w Warszawie, w której rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach, tematach związanych z gospodarką, biznesem, ekonomią. Witam serdecznie naszego dzisiejszego gościa, pana prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, absolwenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezesa instytucji, która odgrywała pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o działania ochronne w okresie pandemii, więc tutaj na ten temat będziemy w szczególny sposób dzisiaj rozmawiać. A gospodarzem z strony SGH jest jego magnificencja, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pan profesor Piotr Wachowiak.
Dzień dobry państwu.
Szanowni panowie, chciałem zapytać na początku, w jakim stanie polska gospodarka wychodzi z pandemii? Nie wiem, czy...
Ja może najpierw zacznę, ponieważ... Tak jak pan dyrektor wspomniał, pan prezes jest naszym absolwentem. My jesteśmy dumni z naszych absolwentów, a szczególnie z takich absolwentów jak pan prezes. Od razu na początku chcę złożyć gratulacje i podziękowania i na ręce pana prezesa podziękowania dla wszystkich współpracowników pana prezesa, bo rzeczywiście odrobiliście państwo bardzo, bardzo dobrze lekcję związaną z pandemią i to podkreślają wszyscy przedsiębiorcy. Nie słyszałem uwag krytycznych, więc duże gratulacje.
Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie do właśnie mojego alma mater. Jest to dla mnie szczególnie ważne. Przyznam, że przychodząc do Szkoły Głównej Handlowej, mając rodziców profesorów, zakładałem, że będę kontynuował tutaj swoją pracę. No niemniej na czwartym roku już ciągnął mnie wir biznesu, wszedłem na rynek kapitałowy i tak już zostało, ale zdradzę, że od dłuższego czasu myślę, żeby zrobić doktorat, więc być może tutaj jeszcze w tych ławach uda mi się ponownie zasiąść.
Zapraszamy pana prezesa, a też takie nietypowe pytanie może na początek. Jak pan wspomina pobyt na naszej alma mater i co dała nasza alma mater panu prezesowi?
No, na pewno to był fantastyczny okres, jak wiadomo, łączenie życia studenckiego z nauką. W Szkole Głównej Handlowej mi się od początku podobało to, że ten program, zwłaszcza już tak bardzo wyraźnie od trzeciego roku, jest zindywidualizowany. Innymi słowy, można było dobierać rzeczywiście tą tematykę, która najbardziej była ciekawa, indywidualne ścieżki. Ja akurat kończyłem finanse bankowość, ale też miałem taką ścieżkę międzynarodowych rynków finansowych. No i to rzeczywiście było bardzo takie inspirujące, rozwijające i bez wątpienia też z tego czasu powstało wiele ciekawych takich kontaktów osób, które są dzisiaj w różnych miejscach też w polskiej gospodarce i myślę, że rzeczywiście Szkoła Główna Handlowa, uważam, że jest to najlepsza szkoła ekonomiczna, biznesowa w Polsce, może się poszczycić wieloma bardzo dobrymi wychowankami.
Bardzo, bardzo dziękuję też za komplement, chociaż my wolimy mówić, że jesteśmy jedną z wiodących uczelni ekonomicznych.
Ja mogę sobie pozwolić na subiektywną ocenę.
Pan prezes może sobie pozwolić. To wróćmy może do rozmowy.
To są ważne też kwestie tutaj pokazujące, skąd się wywodzimy. Panie prezesie, chciałem zapytać na początku, w jakim stanie polska gospodarka wychodzi z pandemii? Nie wiem, czy teza, że wychodzi z pandemii, jest właściwa, ale widzimy tutaj, że wirus odpuszcza, jest coraz mniej obostrzeń, więc być może z pewną nadzieją możemy patrzeć w przyszłość, ale nim do tego przejdziemy, jakie są te wyzwania przyszłości, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od oceny stanu obecnego, w którym jest polska gospodarka i jak ten okres pandemii przeszła.
Rzeczywiście jestem przekonany, że w sensie gospodarczym można mówić o tym, że my wychodzimy w tej chwili z pandemii. W sensie zdrowotnym, jak widać, ta pandemia ma różne fale, różne zaskakujące też pewnie dla wielu osób stany zagrożenia, więc rzeczywiście trzeba być bardzo ostrożnym jeszcze z prognozowaniem przyszłości, aczkolwiek ja uważam, że my przez ostatnie 12 miesięcy, jako wszyscy, jako społeczeństwo, byliśmy w tak trudnym położeniu, że tego optymizmu już by się naprawdę więcej przydało i uważam, że jeżeli chodzi o rzeczywiście gospodarkę, to możemy być optymistami. Mieliśmy w drugim kwartale ubiegłego roku niesamowicie niebezpieczną sytuację. To rzeczywiście było największe moim zdaniem zagrożenie od dekad dla stabilności gospodarczej, zresztą nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach. I moim zdaniem w przeciągu kilku miesięcy de facto decydowało się, czy to może być, nie wiem, zwłaszcza dla młodego pokolenia, stracona dekada, czy jednak przejdziemy przez to możliwie bezpiecznie i wyjdziemy z tego kryzysu obronną ręką. Tutaj przykład Hiszpanii, która w 2008-2009 roku przeszła ten kryzys finansowy bardzo źle i tam w przeciągu kilku kwartałów nastąpiła taka destrukcja tego kapitału takiego i społecznego, i finansowego, że do dzisiaj, jeszcze przed pandemią, bezrobocie sięgało 17%, więc te zagrożenia
wśród
były...
Wśród młodych jeszcze więcej.
Wśród młodych blisko 40%, więc i właśnie mówi się o takim straconym pokoleniu. We Włoszech też ta sytuacja nie jest dobra, nie mówiąc o Grecji, Portugalii, więc tutaj te kraje południa Europy miały bardzo trudną taką dekadę i to zagrożenie istniało także przed Polską. Natomiast już dzisiaj można powiedzieć po tych kilkunastu miesiącach, że wychodzimy z kryzysu obronną ręką. Udało się nie doprowadzić do rozpędzenia się tych mechanizmów kryzysowych, czyli że firmy w obliczu zaskoczenia, pandemii, zamknięte, nie uruchomiły procesu zwolnień, nie uruchomił się proces upadłości, nie zdestabilizował się sektor bankowy, prawda? Nie doszło do jakichś zawirowań, jeżeli chodzi o rynek walutowy. No, oczywiście to był okres turbulencji, ale jesteśmy krajem, który miał trzeci najniższy spadek PKB w ubiegłym roku. Mamy rzeczywiście, możemy pochwalić się najniższym bezrobociem. I ostatnie dane z gospodarki pokazują, że 80-90% już sektorów wróciło do bardzo dobrej koniunktury, a te, które były jeszcze w ostatnich miesiącach, te branże zwłaszcza usługowe zamknięte, teraz mogą już wracać do normalnej aktywności i odrabiać straty.
Tu musimy powiedzieć też i pewnie pan prezes się zgodzi, podziękować i też duże słowa uznania dla naszych firm, bo rzeczywiście w tym trudnym okresie wykazały się przedsiębiorczością. Oczywiście tutaj pomoc ze strony budżetu państwa była duża, ale dzięki właśnie tej pozytywnemu nastawieniu, dzięki umiejętności bycia przedsiębiorczym sobie dobrze poradzili w tej sytuacji te firmy, szczególnie małe firmy, średnie firmy i myślę, że tutaj warto też podziękować wszystkim przedsiębiorcom za poniesiony trud, ale także za to, że się nawzajem wspierali i też za, co według mnie jest bardzo ważne, za taką działalność charytatywną.
Tak, to pokazało solidarność, prawda? Solidarność, nie dochodziło do tych zwolnień. Dbali o pracowników i to absolutnie są. Widać też z tych ostatnich miesięcy, że polskie przedsiębiorstwa dość szybko się przystosowały do tego nowego otoczenia, bo ta druga, trzecia fala pandemii była bardzo groźna pod względem zdrowotnym. Były kolejne lockdowny, a już jeżeli chodzi o wyniki gospodarcze, widać, że właśnie polskie firmy potrafiły sobie już w tym otoczeniu nowym lepiej radzić.
Czyli z pewnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Pytanie, co nas czeka w najbliższych miesiącach? Scenariusz na najbliższe
czyli
miesiące.
Robimy z pana prezesa taką wróżkę.
Tutaj każdy, który zasiada w tych fotelach, jest o to pytany.
Tak jak wiemy, przeszłość jest nieznana. I oczywiście ja jako ekonomista mogę się poruszać w pewnych scenariuszach, prawda? Bo nie mam tej szklanej kuli. Mamy pewne instrumentarium, które wdrożyliśmy też takie analityczne w Polskim Funduszu Rozwoju, które dawało nam przez te ponad rok dobry przegląd, co się dzieje w różnych sferach polskiej gospodarki. I na bazie tych analiz my już od kilku miesięcy mówimy o tym, że ten wzrost gospodarczy w najbliższych 2-3 latach może przekraczać 5%, więc to jest bardzo solidny wynik. Możemy być krajem, który już w trzecim kwartale tego roku osiągnie poziom realnej aktywności gospodarczej, czyli realnego PKB na poziomie sprzed pandemii. Czyli odrobimy straty i to będziemy krajem, który osiągnie to jako jeden z najszybszych tam pewnie w pierwszej trójce. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że fundament teraz do tego powrotu na ścieżkę wzrostu jest zdrowy, bo oczywiście głównym skutkiem pandemii jest wzrost światowego długu. I on w różnych krajach się różnie rozłożył. Jest wiele krajów, gdzie sektor przedsiębiorstw się zadłużył, jest wiele krajów, gdzie gospodarstwa domowe się też zadłużyły. W Polsce rzeczywiście głównie sektor publiczny wziął jakby ten ciężar na siebie, a w sumie sytuacja finansowa gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw, mówię tak ogólnie, o danych, prawda? Aktywa, zobowiązania finansowe jest lepsza niż przed pandemią, rosną dochody, więc to są bardzo zdrowe fundamenty do tego, żeby firmy, jeżeli uzyskają lepszą przewidywalność przyszłości, powróciły do inwestowania, konsumenci, aby zwiększyli swoje wydatki, mówi się o tej odłożonej konsumpcji, więc teraz za chwilę będziemy więcej rozmawiali o ryzyku przegrzania gospodarki, to jest niesamowite. Rzeczywiście mówi się, że to odbicie po pandemii będzie najszybszym odbiciem gospodarczym po II wojnie światowej. I będziemy szybko mówili o pewnych ryzykach z tego nierównowag, które z tego wynikają, natomiast na razie cieszmy się z tego, że to nie jest scenariusz właśnie sprzed dekady, tylko mamy zupełnie co innego, szybkie, dynamiczne odbicie.
Z drugiej strony źródłem tego odbicia jest przede wszystkim konsumpcja, eksport. Pytanie, panie rektorze, czy to są właściwe proporcje?
To jest jedna z takich bolączek, że tylko konsumpcja, natomiast rzeczywiście, co prawda, te inwestycje też widać, że wzrosły, prawda, z analiz. Natomiast według mnie nie na tak zadowalającym poziomie, bo krótkookresowo oczywiście wzrost dzięki konsumpcji jest bardzo dobry, natomiast długookresowo nie jest to najlepsza sytuacja. Według mnie te inwestycje są zbyt małe, biorąc pod uwagę jeszcze drugi wskaźnik, a mianowicie inflacja, że jednak ta inflacja rośnie. No i mówią, że jeszcze będzie rosnąć. Oczywiście na inflację też można optymistycznie popatrzeć, że dzięki temu też możemy osiągnąć większy wzrost gospodarczy. Ale ja tu upatruję dużą nadzieję i nie wiem, jaki jest pogląd pana prezesa na ten temat i co można zrobić, żeby rozbudzić te inwestycje. Inwestycje publiczne, które według mnie są takim motorem w ogóle rozwoju, ale i również inwestycje prywatne dokonywane przez przedsiębiorstwa. Bo teraz widzimy na przykład boom inwestycyjny na rynku nieruchomości mieszkaniowym, ale czy potem to nie okaże się, że będzie też taka bańka, prawda?
No właśnie, panie prezesie, czy dostrzega pan też pewne zagrożenia w tych paliwach wzrostu? Konsumpcja, eksport, inwestycje, czy podziela pan pogląd, że są niewystarczające? A jeżeli tak, to co można zrobić, żeby je pobudzić w tym wymiarze inwestycji prywatnych i publicznych?
No jeżeli chodzi o inwestycje, to nakłada się jednak na to kilka czynników i część ma charakter strukturalny, bo to nie jest tylko taki cykliczny spadek inwestycji. Strukturalnie polska gospodarka jednak głównie oparta jest o te mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest zdolności do inwestowania, do innowacyjności i polska gospodarka potrzebuje trochę konsolidacji w tych branżach, a najlepiej jakby te firmy średnie już stawały się, przechodziły do kolejnego etapu, stały się coraz większe, wychodziły na rynki zagraniczne. Więc tu jest w strukturze gospodarki pewien taki strukturalny problem. Drugi problem dotyczy niskiej stopy oszczędności, prawda? No bo to zawsze w gospodarce nic nie, naczynia połączone, prawda? I my importowaliśmy przez prawie 3 dekady ten kapitał za granicę, mając niski poziom oszczędności krajowych. Jak Państwo wiedzą, no ja bardzo też promuję to, dlatego wdrażamy PPK, bo w Polsce brakuje tych długoterminowych oszczędności, które mają dużą wartość z perspektywy też dostępu do finansowania, równowagi oczywiście bilansu płatniczego i zapewnienia, że jest potencjał do tego, żeby tą stopę inwestycji podnieść. Trzeci element, na który chciałem zwrócić uwagę, to jednak też, żeby nie zawsze zbyt fetyszyzować, jak to się mówi, same inwestycje, bo Dzisiaj główna inwestycja to już nie są te inwestycje, co kiedyś, maszyny, urządzenia, tylko no, też trzeba to powiedzieć tutaj w Szkole Głównej Handlowej, tylko wiedza. Więc system edukacji, inwestycja w kwalifikacje, w podnoszenie kompetencji, to jest baza do tworzenia nowoczesnych sektorów gospodarki, które dzisiaj w gospodarce globalnej są istotne. Więc można dużo inwestować, ale niekoniecznie to muszą być duże kwoty, bo można zmienić sposób oferowania usługi, prawda? No tutaj dużo jest, jeżeli chodzi o obszar marketingu, ale zdecydowanie te inwestycje powinny tym poziom inwestycji powinniśmy podnieść. Na pewno biorąc pod uwagę Fundusz Odbudowy, środki krajowe, kolejną perspektywę unijną, mamy przed sobą kolejną dużą falę inwestycji publicznych na poziomie samorządowym i krajowy, kolejny skok taki, jeżeli chodzi o zamknięcie luki infrastrukturalnej na pewno. No i zobaczymy, czy sektor prywatny za tym też podąży i teraz tak widać już pewne jaskółki wzrostu, ale no, zobaczymy, czy w przyszłym roku to będzie dwucyfrowa dynamika inwestycji prywatnych, a na pewno jest to bardzo potrzebne. Miejskiej bazy, no, powinny. Tylko z drugiej strony, jak te fale inwestycyjne są za szybkie, to później się inne problemy pojawiają, wykonawstwa. Już widzimy, że te PPI, czyli te ceny producenckie rosną w tempie w Chinach 9%, na Węgrzech ponad 9%, więc to są trochę inne też ryzyka, lepiej, żeby to było tak w sposób bardziej zrównoważony.
W gospodarce. Chciałem zapytać, czy to ryzyko inflacji nie jest takim ewentualnym hamulcem dalszego rozwoju? Panie rektorze, panie prezesie.
Ja myślę tak, w tej chwili mamy tą inflację około 5%, prawda? Więc to jest już pewien,
Z tendencją rosnącą.
To jest już pewien sygnał, który może stanowić zagrożenie dla gospodarki, dla rozwoju. Trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby obniżyć inflację, a nie zmniejszyć PKB. Bo najłatwiej by było podjąć pewne działania przez Narodowy Bank Polski, które by doprowadziły do obniżenia inflacji, ale prawdopodobnie też by doprowadziły do obniżenia produktu krajowego brutto. Więc myślę, że tutaj dla ekonomistów, dla wielu ekonomistów jest duże pole do działania.
Panie prezesie, czy ta inflacja może stanowić barierę wzrostu dla polskiej gospodarki?
Na ten moment może barierę nie. Zdecydowanie lepiej wychodzić z takiego kryzysu podwyższoną inflacją niż wysokim bezrobociem. Inflacja dzisiaj ma jeszcze źródła takie, na które bank centralny ma niewielki wpływ, bo jak to się mówi, no, ma charakter głównie podażowy. 100% wzrosły ceny stali, prawda? Oczywiście. Paliwa, 40% indeks żywności na świecie. Nie ma jeszcze tej inflacji popytowej.
Tylko
właśnie większość prognoz pokazuje, że my tą lukę tak zwaną popytową domkniemy gdzieś tam w przyszłym roku. A może się okazać, że to się stanie dużo szybciej i już trzeba trochę na to zacząć reagować, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy bardzo niski poziom bezrobocia i też presję płacową, rosnące płace, bo to jest takie no, idealne środowisko, jak to się mówi, reflacyjne, prawda? I teraz jest oczekiwane, że ta inflacja się troszeczkę ustabilizuje, bo też są jakieś tam efekty bazy, ale trzeba to bardzo obserwować i rzeczywiście ja jestem akurat zwolennikiem już pewnej normalizacji polityki pieniężnej, a przede wszystkim długoterminowo właśnie aktywizacji zawodowej, bo jeżeli za tym wszystkim nie pójdzie taka bardzo brak rąk do pracy, bardzo silna presja płacowa, to poprzez aktywizację zawodową tą presję inflacyjną też można obniżać w taki sposób strukturalny.
Ale właśnie i z tym jest, ja tu nawiążę do słów pana prezesa, pewien problem, a może ja wolę mówić wyzwanie, bo na przykład w Warszawie część restauracji się nie otworzyła. Ale nie dlatego, że upadli, czy że nie mają pieniędzy, tylko nie mają pracowników. I to może też być pewne wyzwanie i pewien problem, skąd pozyskać tych pracowników. Bo byli zamknięci przez 7 miesięcy, prawda? Część pracowników się wykruszyła. studentów na przykład w Warszawie nie ma, którzy zasilali restauracje. No i część restauracji właśnie z powodu braku pracowników nie otworzyła się.
Czyli wzrost płac jako remedium na brak pracowników w tych branżach, które są dotknięte odpływem, co też będzie napędzało inflację, to pan rektor chciałby przekazać?
No, jeżeli tak będzie, znaczy ja uważam i cały czas myślę, że jednak powinniśmy otworzyć bardziej nasz rynek na pracowników ze wschodu. A nadal niestety, jak ja rozmawiam z przedsiębiorcami, to są trudne trudności w barierach po prostu formalnych, żeby ci pracownicy u nas się pojawili.
To też się zmienia, ale może rzeczywiście bardzo powoli. Pan prezes mówił o normalizacji polityki monetarnej. Czy chodzi o powrót do normalnych stóp procentowych, do pewnych narzędzi?
Ja uważam, że Narodowy Bank Polski jakby wykonał bardzo dobrą pracę podczas kryzysu, stabilizując płynność w sektorze, obniżając stopy procentowe, no też wspierając pewną politykę walutową rządu, która miała pobudzać eksport, czyli mieliśmy ten taki podwartościowy kurs złotego, trochę bardziej podwartościowy niż zwykle. Natomiast to jest taki miks polityki gospodarczej, no, który jest bardzo ekspansywny, prawda? Czyli mamy dość ekspansywną politykę fiskalną, pieniężną, walutową i oczywiście to w tej chwili jest niezbędne, ale no właśnie z perspektywy ryzyk kolejnych, prawda, czyli właśnie głównie inflacji, braku rąk do pracy, pewnie ten miks trzeba troszeczkę zacząć równoważyć, bo to, co jednak przede wszystkim będzie decydował długoterminowo o rozwoju polskiej gospodarki, no to jest wzrost produktywności, a do tego już są inwestycje w właśnie podnoszenie kompetencji, prawda? A to są takie procesy, które no nie z dnia na dzień, prawda, się dzieją. Ja też się zgadzam z tym, że my musimy się otworzyć bardziej na migrację, a nawet tym już pracownikom, co są dzisiaj w Polsce, po prostu trochę ułatwić uzyskiwanie pozwoleń o pracę i taki stały tutaj pobyt w Polsce, tym bardziej, że akurat trafiają do nas głównie pracownicy z Ukrainy, którzy też się dobrze asymilują, nie? Nie ma takich barier kulturowych, językowych, więc to przebiega w taki niebudzący jakiś napięć sposób, ale aktywizacja cały czas osób młodych, osób starszych, kobiet, więc tutaj na pewno mamy dużo do zrobienia.
Chciałem zapytać o Krajowy Plan Odbudowy, bo to też jest narzędzie, które w najbliższym czasie będzie mocno wpływało na polską gospodarkę. Panie rektorze, co zrobić, żeby maksymalnie wykorzystać tę szansę, jaką Krajowy Plan Odbudowy daje?
No to na to pytanie już pan prezes praktycznie odpowiedział, żeby przeznaczyć te środki, które będą z Krajowego Planu Odbudowy na pewne przedsięwzięcia związane chociażby z edukacją, z nauką, które może od razu, ale w przyszłości zapewnią właśnie nasz rozwój, żeby przeznaczyć te środki przede wszystkim na wzrost innowacyjności naszej gospodarki, bo jednak cały czas jeszcze z tą innowacyjnością mamy problem. No i ja muszę zwrócić uwagę na ten zrównoważony rozwój. To też jest bardzo, bardzo ważne zagadnienie i też środki z tego powinny być przeznaczone na zrównoważony rozwój. No i oczywiście też na inwestycje publiczne, ale te inwestycje publiczne bardzo przemyślane.
Czy nie ma takiego ryzyka, że jeżeli te wszystkie obszary powłączamy, to będzie pewne rozproszenie, bo jednak mimo, że to są duże środki, to mając też wiele różnych celów, czy pan rektor stawiałby na któreś obszary jako najważniejsze, być może zmniejszając nawet w strukturze tych planowanych wydatków inne, czy tak, żeby te wszystkie cele, o których mówimy?
Nie, ja uważam, że to są te trzy podstawowe cele, które wymieniłem i te środki na te cele powinny być, czyli edukacja, podniesienie innowacyjności gospodarki i zrównoważony rozwój.
Czy w takich głównych obszarach, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, pan prezes też podpisuje się pod słowami pana rektora, czy ewentualnie jakieś inne?
I jak najbardziej, tak jak powiedziałem, no są wszystkie badania w obszarze ekonomii rozwoju to wskazują, że długoterminowo rozwój gospodarczy bardzo silnie zależy właśnie od poziomu edukacji. Oczywiście też jest kwestia zakumulowania jakiegoś kapitału, ale to jest jeden z fundamentalnych kwestii, więc przyznam, że trochę mnie boli, bo wydaje mi się, że moglibyśmy bardziej też doceniać ten obszar i też go bardziej doinwestować i docenić też jego rolę właśnie z perspektywy też takiego rozwoju społeczno-ekonomicznego. No, w tym świecie tak szybkiej rewolucji technologicznej, no to już jest truizm, że trzeba właśnie przejść w tą transformację cyfrową, inwestować w nowe technologie i to polskie firmy muszą robić tu i teraz, nie czekać, bo po prostu stracimy konkurencyjność. Niemcy czy inne kraje, które mają wyższy poziom płac, no, traciły tą konkurencyjność na rzecz Polski, ale wraz z robotyzacją za chwilę ją odzyskają, więc no, my musimy iść tutaj cały czas bardzo mocno do przodu i w końcu zacząć też stworzyć jakieś własne technologie. No i zgadzam się, transformacja energetyczna tutaj jest kluczowa, która jest w takich no, trzech wymiarach. Prawda? Z jednej strony to jest oczywiście bezpieczeństwo, a z drugiej strony to jest no, czyste środowisko, ale trzeci to jest też konkurencyjność gospodarki. Czyli tą transformację trzeba tak dokonać, aby te ceny energii no, nie wpływały na konkurencyjność polskiej gospodarki, a jak widzimy, no, to co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o CO2, te wszystkie wahania, no musimy bardzo szybko na to zareagować.
Pojawiły się już pracownicze plany kapitałowe w naszej rozmowie jako pewien element, który ma odbudowywać oszczędności. Jesteśmy po pierwszym etapie wdrażania programu. Czy możemy uznać na tym etapie to za sukces?
Jeżeli chodzi o PPK, można powiedzieć, że sukcesem na pewno są wyniki finansowe samych PPK. No, okazało się, że to jest bardzo atrakcyjny benefit pracowniczy. Przez 2 lata działa PPK, średnia stopa zwrotu z funduszy PPK to jest 18%, a z dopłatami no to każdy mógł ponad podwoić swój kapitał, kto zdecydował się uczestniczyć w PPK. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o upowszechnienie, no to zbliżamy się w tej chwili do 3 milionów osób, które mają albo PPE, albo PPK, czy jakąś formę programu emerytalnego kapitałowego u swojego pracodawcy. To nie jest mało, to jest 10 razy więcej niż mieliśmy 2 lata temu, więc tutaj wykonaliśmy bardzo duży skok. Oczywiście ja liczyłem, że to będzie 4-5 milionów, no ale mieliśmy i pandemię, zderzyliśmy się z tym nieufnością po OFE i jednak trochę z nastawieniem pracodawców, które tą jeszcze świadomość tego, że warto tego typu programy wdrażać, trzeba budować, zwłaszcza wśród średnich, mniejszych przedsiębiorstw, a korzyści z tego no, są zarówno w ujęciu takim ogólnogospodarczym, bo budujemy te długoterminowe, potrzebne nam krajowe oszczędności. No, bogactwo bierze się stąd, że mamy więcej kapitału, prawda, którego dotąd nie mieliśmy. Oczywiście, ale tutaj mamy bardzo nowoczesną też politykę inwestycyjną, niskie koszty tych funduszy. Pod tym względem wszystko naprawdę poszło dobrze, tylko no, trzeba teraz przekonywać.
To jak pan dyrektor pozwoli, to moje pytanie do pana prezesa jest związane z tym tematem. To może nie na koniec, a teraz
dobrze,
zadam
wrócić
to pytanie. Tak trochę innowacyjnie podejdziemy dzisiaj do rozmowy. Bo według mnie głównym problemem, zresztą pan prezes na to zwrócił uwagę, jest brak zaufania. Że jednak to zaufanie zostało nadwyrężone i niezrealizowanie tych efektów czy celów, które zostały sobie założone, związane jest według mnie oczywiście z brakiem zaufania. Jakby pan prezes przekonał i odbudował to zaufanie? No, że nie stanie się następna sytuacja, która już 2 razy się stała.
Tak, jeżeli chodzi o, znaczy wiecie Państwo, społeczeństwo czy każdy z nas podejmuje decyzje w dwóch takich warstwach, prawda? Jedna jest emocjonalna, druga racjonalna. I trzeba oczywiście działać jakby w tych obu, na tych obu poziomach. No w warstwie racjonalnej, no to ja o tym mówię, no PPK to pieniądze leżą na ulicę, prawda? No, nawet jak, nie wiem, z mojej pensji wyłożę 200 zł, no to drugie tyle dostaję, a jest to chyba dużo bardziej efektywny sposób zainwestowania tych 200 zł niż trzymania w banku na zero, prawda? Znaczy, no tak jak mówię, no w warstwie racjonalnej jest, tak, się broni. Tak, się w warstwie emocjonalnej jest to bardzo trudne, bo absolutnie pan rektor ma tutaj rację. Zresztą to widać w badaniach, że po 2013-2014 roku po prostu mieliśmy takie, po tych zmianach, takie załamanie, prawda, zaufania do systemu emerytalnego. Zaufanie można, moim zdaniem, do tego typu produktów odbudować wyłącznie stabilnością regulacyjną. Oczywiście my robimy dużo kampanii, widzimy, że jeżeli pracodawca pozwala na szkolenie, czyli na bezpośredni kontakt i wytłumaczenie, że to jest prywatny system, można, najważniejsze jest to, te środki można codziennie wypłacić. OFE nie można było tego zrobić. Jeżeli ktoś dopuści do takiego szkolenia i pracownicy otrzymają tą wiedzę, to wskaźniki tego uczestnictwa rosną naprawdę skokowo.
Ale w interesie pracodawcy nie jest do końca dopuścić.
Ale wyzwaniem jest to, że właśnie nie wszyscy pracodawcy byli tym tak bardzo...
Teraz jest pytanie, kogo przekonywać? To pracodawcy.
I trzeba, no niestety, i tu pracować, i tu.
Żeby chwalić na pracodawcę.
Tak. Natomiast, no wiecie państwo, cały program PPK bazuje na tej ekonomii behawioralnej i profesorze Talerzy, który od wielu lat jakby promuje tą formę polityk publicznych, która mówi tak, no ludzie z natury nie zawsze podejmują racjonalne decyzje.
Tak, to się zgadza.
I rolą polityki publicznej jest...
50 miliardów depozytów na nieprocentowanych rachunkach w bankach.
No dokładnie.
To jest taki przejaw tej nieracjonalności.
No, palimy papierosy, prawda? No, podejmujemy dużo, może nie najlepszych dla nas.
W zerowych stopach wzrosło 160 miliardów wartość depozytów nieoprocentowanych.
Tak, i rolą polityki publicznej jest to, aby tworzyć bodźce do tego, aby podejmować te decyzje lepsze, bardziej korzystne, ale zawsze trzeba zapewnić wolny wybór. I tak jest PPK. No, my stosujemy automatyczny zapis, ale każdy może wystąpić. Ja absolutnie zachęcam każdego. Ten zapis będzie się powtarzał co kilka lat, będzie już za 2 lata kolejny. Ja myślę, że podobnie tak jak w Wielkiej Brytanii, to ta partycypacja będzie rosła, bo celem jest to, żeby tego typu rozwiązania stały się standardem na rynku pracy, po to, żeby po prostu Polacy na tej emeryturze no, mieli ten dodatkowy jeszcze bufor finansowy, zwłaszcza kiedy żyjemy dłużej. Musimy pamiętać, że życie nie kończy się po przejściu na emeryturę, prawda? I warto trochę tą konsumpcję, jak to się mówi, wygładzić. Trochę dzisiaj może mniej, ale tam kiedyś w przyszłości coś więcej.
Ale pan prezes zwrócił uwagę znowu na jedną bardzo ważną rzecz. Ważne słowo – stabilność, stabilizacja. I tej stabilizacji w ogóle potrzebujemy w gospodarce. My opracowaliśmy taki autorski na SGH wskaźnik aktywności gospodarczej, on się mieści od minus 1 do 1 i z ostatnich badań na próbie może nie zbyt dużej, ale na próbie uczestników,
ale danej, forum ekonomicznego.
Tak, uczestników forum ekonomicznego, no ten wskaźnik wynosi 0,06%, więc minimalnie optymistyczny. I dlaczego? Znowu jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, to oni działają cały czas w warunkach niepewności, nawet nie ryzyka, tylko niepewności. I ja myślę, że ta stabilizacja jest tutaj bardzo ważna, czyli powinny być takie programy, które właśnie dają pewną stabilizację przedsiębiorstwom w przyszłości. Bo też pewnie u pana prezesa te programy się kiedyś skończą.
Tak, w ogóle ja uważam, że jedną z głównych wartości tarcz, które wdrażaliśmy, to nawet niekoniecznie zawsze było to, że jakieś pieniądze trafiały do przedsiębiorcy. tylko już sama perspektywa, że mogą liczyć na pomoc, co podwyższało zaufanie i właśnie powodowało, że przedsiębiorcy nie musieli podejmować decyzji o zwolnieniu. Czyli my czasami tej warstwy zaufania nie doceniamy. Zresztą była taka, taki przykład, mieliśmy załamanie na rynku obligacji korporacyjnych w marcu, kwietniu ubiegłego roku. I w ramach tarczy finansowej wystarczyło, że powiedzieliśmy, że potencjalnie my będziemy też skupowali te obligacje, do czego na koniec nie doszło, ale samo zakomunikowanie tego faktu spowodowało, że rynek się bardzo szybko ustabilizował.
Ostatni wątek. Kreślimy różne scenariusze. Czy scenariusz czwartej fali jest brany bardzo poważnie przez pana prezesa, pana rektora? A jeżeli tak, to czy z perspektywy narzędzi ochrony byłyby jakieś zmiany, widząc doświadczenia, które w tych dotychczasowych falach nam towarzyszyły, czy pan prezes, gdyby dalej PFR miał te środki rozdzielać właśnie w postaci tarcz, tych wszystkich narzędzi, czy w ten sam sposób by postępował, czy wprowadziłby jakieś modyfikacje, być może bardziej pomoc wybranym sektorom, istotniejszym dla gospodarki, wybranym firmom, a jeżeli tak, to jakie kryteria przyjąć, czy tak samo, jak było do tej pory i czy jesteśmy na to gotowi?
Znaczy, przede wszystkim chciałem życzyć wszystkim zdrowia i zamiast czwartej fali pandemii, fal nad polskim morzem i odpoczynku po pandemii. Natomiast oczywiście wszystkie badania wskazują, że tych fal może być więcej, że ta pandemia tak nie zniknie. Na pewno to, co możemy dzisiaj zrobić, żeby pomóc gospodarce, to chociażby kupować polskie produkty. Każdy może trochę zaoszczędził, więc teraz jak wydaje, to też każdego zachęcam do tego. Natomiast rzeczywiście, jeżeli już mówimy o instrumentach polityki takiej antykryzysowej państwa, to moim zdaniem nie będzie, spadło bardzo mocno ryzyko kolejnych lockdownów, ponieważ ja liczę na to, że jednak ten program szczepień pozwoli nam osiągnąć taką skalę, że ten wskaźnik śmiertelności bardzo mocno spadnie. To był główny argument, ochrona życia, że zamykano pewne sektory gospodarki, więc jeżeli to się sprawdzi, nie będzie zamykanych sektorów gospodarki, to głównie zostanie to, żeby właśnie pobudzać inwestycje, utrzymywać dobrą koniunkturę. Gdyby doszło do jakichś poważniejszych turbulencji, to instrumentarium już mamy w miarę wypracowane, ale rzeczywiście ono jest bardziej teraz już punktowe, polega na tym, żeby dotrzeć do tych firm, które bezpośrednio są dotknięte skutkami pandemii.
Panie rektorze, czy jakieś wnioski, gdyby doszło do czwartej fali pandemii?
Znaczy, nie dopuśćmy do tego, żeby doszło do czwartej fali pandemii, bo to rzeczywiście dla gospodarki była bardzo, bardzo trudna sytuacja. Dlatego ja apeluję do wszystkich. Bo to jest podstawowa rzecz. Proszę Państwa, proszę, szczepimy się. Szczepimy się wszyscy. Im więcej osób nam się zaszczepi w Polsce, wszyscy o tym mówią, a szczególnie specjaliści, tym, proszę Państwa, jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie czwartej fali i że następne spotkanie z panem prezesem nie będziemy mówili już o pandemii, a będziemy rozmawiali o rozwoju naszej gospodarki i tego życzmy i sobie, i wszystkim, żeby właśnie zaszczepić się, zakończyć temat pandemii i rozpocząć temat rozwoju gospodarki w oparciu o stabilność działania.
Tradycją czwartkowego forum są pytania wzajemne. Pan rektor już z tego przywileju skorzystał w trakcie rozmowy. Panie prezesie, proszę o rewanż i pytanie do pana rektora.
Pytanie nie jest łatwe.
Ja zadałem łatwe, a pan prezes trudne.
Bo chciałem poznać opinię pana rektora, bo uważam, że jest to cały czas taką troszeczkę słabością w polskiej gospodarce. Jak zbliżyć tą naukę i biznes? Jak zapewnić tutaj lepszy przepływ pomysłów, idei, takiego współdziałania, które z jednej strony biznes ma korzyści, z drugiej strony nauka?
I to jest bardzo dobre pytanie i dziękuję za to pytanie. Jak ktoś mówi, że to jest bardzo dobre pytanie i dziękuję jeszcze za to pytanie, to już wiadomo, że rzeczywiście jest bardzo trudne pytanie. Ale odpowiadając poważnie, My zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, jak właśnie połączyć naukę z gospodarką. I tutaj jest kilka warunków. Ja wyliczyłem 10 warunków koniecznych, ale powiem o jednym warunku koniecznym, a mianowicie, żebyśmy my do siebie się przekonali, żeby biznes miał zaufanie do nauki, a nauka, żeby miała zaufanie do biznesu. Kiedy? Jeżeli biznes zobaczy, że ta nasza nauka jest przydatna. Oczywiście te badania podstawowe są bardzo ważne, ale oprócz tych badań podstawowych powinny być te badania bardziej użyteczne dla biznesu, chociażby to, co są projekty badawcze w NCBR-ze, prawda? NCN jest bardzo ważny, ale również te badania, które by mogły być użyteczne dla biznesu. I myślę, tu trochę kamyk do swojego ogródka, że my powinniśmy bardziej słuchać biznesu i odpowiadać na oczekiwania biznesu i dostosowywać się do tych oczekiwań, ale też potrzebujemy wsparcia ze strony państwa. I biznes, i nauka potrzebuje w tym zakresie wsparcia, żeby te relacje były coraz lepsze. My w przeciągu ostatnich 6 miesięcy podpisaliśmy właśnie 14 porozumień z różnymi i firmami, i z różnymi organizacjami, żeby właśnie tą naukę jeszcze bardziej zbliżyć do biznesu. Dzisiaj mogę się pochwalić, że podpisaliśmy takie porozumienie z PARP-em i jestem z tego bardzo zadowolony. Ale właśnie takie porozumienia zbliżają biznes z nauką czy nauką z biznesem.
Trzeba tworzyć koalicję na rzecz tego zbliżenia, bo na pewno tu jest olbrzymi potencjał taki intelektualny w Polsce, który moim zdaniem nie w pełni jakby wykorzystujemy, a to też może być dobra taka siła zamachowa na rozwoju.
Znaczy biznes jest dobry i naukowcy są dobrzy. Tylko trzeba
brakuje pomostu skutecznego.
Bo tam nić porozumienia musi być.
Bardzo dziękuję. Było to czwartkowe forum SGH, w którym udział wzięli pan prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, dziękuję absolwent bardzo. SGH, i rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pan profesor Piotr Wachowiak.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam na kolejne czwartkowe forum. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiowski. Nazywam się Bartosz Majewski i widzimy się za tydzień.
Dziękujemy bardzo.